On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z historią, kolejnym spotkaniu z soborami. Na wstępie przepraszam za mój głos, też jestem znowu przeziębiony. Taki czas człowiek z tym nic nie zrobi. Mamy kolejny sobór, kolejny raz sobór laterański, czyli ten, który odbywał się na wzgórzu w Rzymie, zwanym Lateranem. I tym razem, ponownie jak za poprzednimi dwoma razami, sobór nie jest zwoływany ze względu na jakieś problemy teologiczne, ale ze względu na sytuację bardzo, ale to bardzo polityczną. Po śmierci papieża Hadriana IV w 1159 roku kardynałowie wybierają dwóch papieży. To jest częsta sytuacja w średniowieczu i mało co się da z tym zrobić. I zostaje wybrany Aleksander III, który jest uznawany za papieża tego prawdziwego, ale z drugiej strony część kardynałów dochodzi do wniosku, że nie jest to do końca człowiek po naszej myśli, dlatego my sobie wybierzemy antypapieża i mamy takiego papieża, który zostaje nazwany Wiktorem IV. Wiktor IV miał poparcie mniejszej ilości kardynałów, natomiast bardzo szybko zyskał sobie poparcie cesarza Fryderyka Barbarossy. No i sytuacja robi się trudna. Jeżeli Fryderyk Barbarossa jest cesarzem, popiera jakiegoś kandydata, to trzeba sobie powiedzieć jasno, ma ten kandydat, czyli ten antypapież, dość mocne plecy. Papież Aleksander III tak naprawdę przez całą swoją posługę papieską mierzył się z wieloma wielkimi problemami Kościoła. Były to problemy na przykład w Anglii, gdzie arcybiskup Canterbury mierzył się z królem angielskim, skończyło się męczeństwem. Oczywiście chodziło nie o teologię, tylko o pewne rzeczy gospodarcze, prawne, polityczne. Było to sytuacja w Polsce, słynny synod w Łączycy, któremu papież też błogosławił, który też zatwierdził. Nie brał bezpośredniego udziału w tych sytuacjach w Polsce, ale był takim, można powiedzieć, jasnym obserwatorem, też trzymał rękę na wodzy. No i był to oczywiście wielki konflikt z cesarzem. Jeśli chodzi o ten konflikt, nie robię na ten temat kolejnego odcinka, ponieważ nie chciałbym tutaj na nim się dość mocno skupiać. Przypomnę tylko, że antypapież Wiktor IV umiera. Po jego śmierci w 1164 zostają wybrani kolejni dwaj papieże. Tym razem Paschalis III i Kaliks III. No i mamy sytuację, w której w Europie mamy trzech papieży. No, sytuacja jest fatalna. I prawowity papież Aleksander III, niczym jakiś taki władca ziemski, zbiera swoje wojska, zbiera swoich sojuszników i wychodzi naprzeciw cesarzowi, który w tym czasie próbuje, można powiedzieć, umocnić swoją władzę we Włoszech. To jest cesarz rzymski, ale proszę pamiętać, cesarstwo rzymskie to jest rzymskie cesarstwo narodu niemieckiego, dlatego też cesarz chce mieć te ziemie we Włoszech opanowane. Dochodzi do bitwy, którą wygrywa papież. Czy on tą bitwę prowadził, czy był tylko takim symbolem i miał z tego swoich ludzi, tego do końca nie wiemy i pewnie się nie dowiemy. Natomiast ze względu na tą porażkę cesarską dochodzi do pokoju weneckiego w 1177 roku. Fryderyk Barbarossa, na którego oczywiście była rzucona ekskomunika, no wie, że przegrał. Przegrał w polu, więc przegrał też, można powiedzieć, i w sądzie, jak to mówi stare polskie filmowe przysłowie. Wobec czego upokarza się, rezygnuje z wspierania antypapieży, którzy nie odpowiedzą jakoś karnie, tak? Czy też nie odpowiedzą jakoś śmiercią, tylko zostaną po prostu pozbawieni tego urzędu papieskiego, bo byli antypapieżami. Ostatecznie skończą nie najgorzej, każdy z nich coś tam od cesarza dostanie. Natomiast cesarz się zrzeka poparcia dla tych antypapieży, zrzeka się swoich regaliów we Włoszech. To już było coś o wiele poważniejszego. Regalia są prawa, które władca miał na jakimś terenie. To mogła być na przykład dziesięcina z jakiegoś młyna, albo choćby, nie wiem, prawo do polowania w jakimś lesie, tak? Cesarz się zrzeka wszystkich regaliów włoskich oraz prosi o to, żeby ekskomunika na niego została zdjęta i przy okazji próbuje sobie załatwić jedną ważną rzecz. Uprasza papieża, żeby ten uznał jego syna za prawowitego następcę korony rzymskiej. I papież to robi. Jednakże jesteśmy w sytuacji takiej, w której papież ma trochę bałagan w Europie. No przecież ci antypapieże to wyświęcali księży, wyświęcali biskupów na terytoriach swoich podległych, na tych, których oczywiście cesarz rządził, ustalali pewien porządek. No i mamy bałagan, prawda? Trzeba coś z tym bałaganem zrobić. A co trzeba zrobić z bałaganem? Najlepiej sprowadzić sobór, sprowadzić prawowitych biskupów, którzy się wezmą, dogadają i orzekną co i jak. I na tej zasadzie właśnie mamy sobór ten, który sobie omawiamy, czyli Laterański III. Zostaje on ogłoszony i w 1179 roku 302 biskupów przybywa do Rzymu, aby na soborze być i żeby się wypowiedzieć. Proszę Państwa, bardzo szybki sobór. Odbywają się tylko 3 sesje. 5, 14, 19 marca, na którym ogłasza się 27 świętych kanonów. Z punktu widzenia papieża, najważniejszymi kanonami to były te kanony dotyczące właśnie uznania nieważności tych wszystkich święceń dokonywanych przez antypapieży, zarówno Oktawiana, tak mówione imię, Wiktor IV, zanim został papieżem, Gaja z Kremy, czyli Paschalisa III i Jana de Strumy, czyli to jest Kalix III. Kanon drugi mówi, że wszystkie rzeczy, które oni ogłosili, są uznane za nieważne. No i dla papieża, można powiedzieć, to by wystarczyło. Ale papież Aleksander zdaje sobie sprawę, że ten bałagan, który grzecznie można by nazwać inaczej, ale nie nazwiemy, bo jesteśmy w katolickim radiu, no nie może się tak często powtarzać. To znaczy, trzeba w końcu jakoś wziąć do kupy te zasady wyboru papieskiego i uznać jakąś zasadę, która będzie przynajmniej teoretycznie sprawiała, że tych antypapieży nie będzie powstawać jak mrówków. Wobec czego biskupi orzekają kanon, który tak naprawdę jest kanonem pierwszym, o wyborze papieża. Chociaż nasi poprzednicy wydawali wyraźne rozporządzenia w celu uniknięcia niezgody przy wyborze naszego pontyfika, czyli właśnie papieża, to jednak przez upór i zuchwałą ambicję Kościół często cierpiał później niebezpieczne podziały. Aby uchronić się przed tym złem, również my, za radą naszych braci i zgodą Świętego Soboru, postanowiliśmy, że do powyższych ustaleń należy dodać klauzulę uzupełniającą. To jest pierwszy punkt tego pierwszego kanonu, bo każdy kanon ma w tym soborze kilka punktów. Wydajemy zatem postanowienie, że jeżeli kardynałowie nie będą mogli osiągnąć pełnej jednomyślności co do ustanowienia papieża, a w zasadzie nigdy nie ma pełnej jednomyślności, ponieważ nieprzyjaciel człowieka nie przestaje wysiewać chwastu niezgody i gdy 2/3 osiągną zgodę, a 1/3 nie będzie chciała tego zaaprobować, albo ośmieli się sama wybrać kogoś innego, wówczas za pontyfika rzymskiego. Niech będzie uważany ten, który został wybrany i zaakceptowany przez 2/3. Jeżeli zaś doszłoby do takiej sytuacji, że ktoś spodziewał się własnego mianowania ze strony owej 1/3, a ponieważ doznał zawodu, przywłaszcza sobie bezprawnie tytuł biskupa, to zarówno on, jak i ci, którzy to uznają, podlegają, uwaga, ekskomunice oraz karze pozbawienia świętych funkcji. Odmówi się też im komunii, z wyjątkiem wiatyku udzielanego w chwili śmierci, a jeżeli się nie opamiętają, spotka ich ten sam los, co Datana i Abirama, których ziemia pochłonęła żywych. Tutaj oczywiście odniesienie do Pisma Świętego. Ponadto, jeżeli ktoś zostałby wybrany na urząd apostolski głosami gremium liczącego mniej niż 2/3, taki wybór w żaden sposób nie może zostać przyjęty, dopóki nie zaistnieje większa zgodność. A jeśli kandydat nie będzie chciał z pokorą się wycofać, podlega karze wymienionej wyżej. To postanowienie nie wyrządza żadnej szkody rozporządzeniom kanonicznym i kościelnym, zgodnie z którymi przeważać powinno zdanie większości, a jeśli by powstały tu jakieś wątpliwości, mogłaby je rozstrzygnąć władza wyższa. W Kościele rzymskim zachodzi sytuacja szczególna, to znaczy nie ma tu możliwości wzniesienia odwołania do władzy wyższej, prawda? Kościół rzymski to najwyższa władza. Wybór papieża, no to jest... Papież to jest ten, do którego się właśnie odwołujemy jako do władzy najwyższej. W związku z tym przy wyborze nie ma się do kogo odwołać. Dlatego jest ten problem, dlatego trzeba było to ustalić. 2/3. Do dzisiaj w zasadzie ta zasada z lekkimi zmianami, bo troszeczkę zmienił Jan Paweł II, potem trochę Benedykt XVI. Bardzo małe zmiany. Natomiast do dzisiaj ta zasada jest jasna. Nie ma już tego podziału na kardynałów biskupów, kardynałów prezbiterów, kardynałów diakonów. Tak, ci kardynałowie takie tytuły noszą do XX wieku, ale każdy kardynał ma głos, każdy kardynał może się wypowiedzieć. 2/3 potrzeba, jeżeli ktoś cokolwiek ustali, innego ma być ekskomunikowany. I nie ma tu nawet słowa o ludzie rzymskim i kapłanach rzymskich. Wcześniej lud rzymski i kapłani rzymscy byli pewną stroną wyboru biskupa Rzymu, no bo to był biskup Rzymu w końcu, tak? On tam miał rządzić i było tak czasami, że kardynałowie wybierali jakiegoś biskupa, a lud rzymski, kapłani rzymscy chcieli innego i był konflikt, i były duże problemy. Tu tak ma nie być. Od tej pory ma być porządek i jest to fundamentalny punkt tego soboru. Ale nie tylko ten punkt był ważny. Kanon trzeci na przykład zabraniał przyjmować do parafii kogokolwiek przed ukończeniem 25 roku życia, a biskupstwa przed 30, czyli nie można było być święconym wcześniej. Jest to niezwykle ważny punkt. Proszę zwrócić uwagę, że średniowiecze to jest ten czas, w którym wielu ludzi zapewnia, można powiedzieć, karierę swoim dzieciom poprzez oddanie tych dzieci do stanu duchownego. Mamy tam, nie wiem, 4 synów, jesteśmy dość bogaci, no to ten drugi to dobrze jakby był biskupem, a kiedy byłby biskupem? No jak ma 16 lat, to już jest dobry moment, prawda? prawda, żeby był biskupem, niech się uczy chłopak. No nie, od tego momentu absolutnie nie. Musi mieć 30 lat skończonych, 25 lat, żeby zostać prezbiterem. Musi być jakaś dojrzałość, tak jak do małżeństwa musi być dojrzałość, tak też do więcej musi być dojrzałość. To też był pewien punkt leczący Kościół z wielu nadużyć. Nadużycia kleru, to bardzo ważnym punktem jest kanon 7, który całkowicie zabraniał brania pieniędzy za sakramenty. I to jest dość ciekawe, bo brzmi to tak. Ponieważ w ciele, którym jest Kościół, wszystko powinno być załatwiane w duchu miłości, a to, co otrzymano za darmo winno być dane i używane, jest rzeczą naprawdę straszną, że w niektórych kościołach, jak donoszą nam, ma miejsce handel. I tak za objęcie urzędu przez biskupa, opata, a także przez inne osoby pełniące kościelne stanowiska, za wprowadzenie do kościoła kapłana, jak również za pogrzeb i odprowadzenie zmarłego, za błogosławieństwo ślubne i za inne sakramenty wymaga się opłat i ten, który ich potrzebuje, nie może otrzymać, jeśli nie zatroszczy się najpierw o napełnienie ręki szafarza. Liczni są przekonani, że jest to dozwolone. Miewają bowiem, że długotrwałe stosowanie tego zwyczaju nadaje im moc prawną. Nie zwracają jednak uwagi na fakt, że grzechy są tym cięższe, im dłużej trzymają nas w niewoli, naszą nieszczęśliwą duszę. Surowo zabraniamy, aby działo się to w przyszłości i aby żądano zapłaty za objęcie urzędu przez dostojnika kościelnego, albo za wprowadzenie kapłana do kościoła, albo za błogosławieństwo małżonków, albo za udzielenie jakichkolwiek innych sakramentów. To jest niezwykle ważny punkt. On się wiąże automatycznie z punktem soboru, z kanonem soboru, mówiącym o tym, że nie wolno jest wyświęcać księdza, to był kanon 5, zabrania się udzielania święceń duchownych, którym nie zapewniono środków na utrzymanie. Otóż Kościół miał swoje beneficja, czyli miał swoje najczęściej ziemie, ale też czasami kapalnie, inne rzeczy, młyny i tak dalej, z których się miał utrzymywać. Jak ksiądz był plebanem, to miał się z czego utrzymywać. Wobec czego, gdy przychodził ktoś do niego i chciał sakramentów, to trzeba było ten sakrament mu dać za darmo. Ponieważ kanon mówił o tym, że jeżeli ksiądz miałby być ustanowiony, a nie miałby się z czego utrzymać, nie może być ustanowiony w jakiejś parafii. To jest oczywiście dzisiaj nie do końca realne, ponieważ nasze kościoły nie mają beneficjów, tak? One właśnie żyją z tego, co da im lud, a lud często płaci za sakramenty, choćby poprzez takie proste rzeczy jak ofiara dobrowolna, czy też, nie wiem, opłata za światło, za ogrzewanie, to wszystko przecież kosztuje. Kiedyś jednak kościół miał mnóstwo ziemi. Kościół był pewnym czynnikiem gospodarczym, a nie był po prostu dostawką do społeczeństwa. Dlatego zabraniano takich praktyk. Dziś troszeczkę to inaczej wygląda, ale jeżeli jesteśmy duszpasterzami, słuchacie mnie teraz, warto o tym punkcie pamiętać. Warto właśnie mieć tą mentalność polegającą na to, że to jest służba, a nie zawód. Oczywiście kanony cały czas podkreślają Soboru Laterańskiego III, że kapłani powinni być standardowo troszeczkę lepsi moralnie niż reszta. Między innymi dlatego zabrania się przyjmowania kobiet w domu. I tutaj mamy na myśli choćby kucharki w domu, tak? I kanon używa to kucharki, a potem mówi te kobiety. I często właśnie ojcowie mają wiedzę, oni wiedzą, o czym mówią, że te kucharki to nie są kucharki, tak? Tylko to są takie kucharki, co to publicznie są kucharkami, a w zaciszu domu, to są raczej nałożnicami lub jakimiś po prostu towarzyszkami życia. Tak ma nie być i takie kobiety mają być usuwane z parafii, no chyba, że to matka lub siostra, no to wtedy troszeczkę inaczej, tak? Duchowni żonaci powinni, mówią ojcowie, stracić swoje beneficja, bo kapłani, którzy dopuszczają się tego, i tam jest takie piękne, tego przeciwnego naturze występku, za który gniew Boży spadł na synów nieposłuszeństwa i zniszczył 5 miastów ogniem, czyli chodzi tutaj o Sodomę i Gomorę, powinni zostać pozbawieni urzędu duchownego i zobowiązać do odbycia pokuty, powinni zostać też ekskomunikowani, jeżeli nie chcą tego przyjąć. Jest to niezwykle istotne, bo zwróćcie uwagę, że coraz bardziej Kościół idzie w tym kierunku, że kapłan ma być troszeczkę jak zakonnik. Nie ma być jak kapłan wcześniej, tak jak w prawosławiu do dzisiaj, że może być mężem jednej żony, tylko Kościół rzymski idzie w tym kierunku, że kapłan ma być jak zakonnik trochę, ma być całkowicie oddany Bogu. Kościół w tym momencie, ten laterański, Sobór Laterański III, próbuje też odpowiedzieć na pewne pytania już bieżące. Tak jak Sobór I i II mówił tylko tak naprawdę o tych rzeczach, które się dzieją wewnątrz Kościoła, tak tu już powoli zaczynamy mówić także o innych rzeczach. Między innymi kanon 25 po raz kolejny przypomina ten problem gospodarczy, jakim jest lichwa, nakładając ekskomunikę na wszystkich, którzy zajmują się lichwą. Tak? I jeżeli ktoś wie o tym, że jakaś osoba zajmuje się lichwą, to ma być wyłączona ze społeczności wiernych, nie należy takiej osobie dawać sakramentów, oczywiście poza ostatnim sakramentem, ale także nie należy mu się katolicki pogrzeb. Ojcowie zauważają też problem w konflikcie muzułmańskim. Oto są ludzie, jak zawsze tacy się znajdują, którzy chcą służyć Saracenom. W związku z tym kanon 26 mówi: nie zezwala się, aby zarówno Żydzi, jak i Saraceni w swoich domach mieli chrześcijańskich służących, ani dla opieki nad dziećmi, ani dla posługi, ani dla żadnej innej przyczyny. Ci, którzy ośmielają się razem z nimi mieszkać, podlegają ekskomunice. Wydajemy postanowienia, że należy przyjmować jako wierzące świadectwo chrześcijan przeciwko Żydom we wszystkich sprawach sądowych, wówczas gdy przeciwstawiają oni chrześcijanom swoich świadków. Oświadczamy też, że powinni być karani anatemą ci, którzy chcieliby przy stanie faktycznym dawać pierwszeństwo Żydom przed chrześcijanami i działać na korzyść pierwszych, chociaż Żydów trzeba stawiać po chrześcijanach. A jakkolwiek dla nich przychylność ze strony chrześcijan płynąć może jedynie z samej tylko istoty człowieczeństwa. Jeżeli z natchnienia Bożego Żyd nawróci się na wiarę chrześcijańską, nie wolno mu w żaden sposób odbierać jego majątku, ponieważ wypada, aby nawrócony ku wierze żył w lepszych warunkach niż wówczas, gdy jeszcze nie przyjął wiary. Jeśli zaś gdzieś stałoby się inaczej, pod karą ekskomuniki polecamy panom i władcom lokalnym zadbać o to, by nawróceni otrzymali w całości swoje dziedzictwo rodzinne oraz majątki osobiste. No to są takie punkty, które my dzisiaj patrzymy na nie, no tak szczerze powiedziawszy, trochę dziwnie, nie? Mówimy o tym ekumenizmie i tak dalej, a tutaj mówimy o tym, że w prawie Żyd ma być traktowany poniżej chrześcijanina i nie wolno im służyć. I rzeczywiście Kościół w średniowieczu miał taki moment, że zarówno na Żydów patrzono troszeczkę tak krzywo jak na Saracenów. Oczywiście inaczej, tak? Oczywiście inaczej. Natomiast był ten lęk taki, że oni mogą zagrozić naszej wierze. Były też takie momenty, gdzie dochodziło do pogromów żydowskich, ale papieże bardzo mocno na te pogromy reagowali negatywnie, wręcz krzycząc w różnych pismach, mówiąc o tym, że nie wolno nikogo na siłę nawracać, nie wolno nikogo nawracać przed przymusem, jest to wbrew prawu Bożemu. Więc można powiedzieć, że Kościół z jednej strony mówił o wolności, że każdy ma prawo być nawrócony i każdy powinien się nawrócić rzeczywiście samemu, ale z drugiej strony pokazywał, że Żydzi powinni być traktowani troszeczkę gorzej niż chrześcijanie. Na przykład w sądzie nie powinno ich zdanie być na równi z chrześcijaninem. Natomiast co do Saracenów, traktowaliśmy ich całkowicie jak wrogów. I Kościół oburzał się, kiedy ktoś takim ludziom służył. Między innymi kanon 24 mówił: okrutna żądza posiadania zawładnęła umysłami niektórych ludzi tak dalece, że chlubiąc się imieniem chrześcijan, sprzedają Saracenom broń, żelazo oraz drewno do budowy galer. Dorównują im, a nawet przewyższają w niegodziwościach, skoro dostarczają im oręża i innych niezbędnych rzeczy do napadania na chrześcijan i prześladowania ich. Niektórych znowu chciwość skłoniła do wykonywania funkcji sterników i dowódców nad saraceńskimi galerami oraz na pirackich statkach. Tacy ludzie mają być wypędzeni ze wspólnoty Kościoła i poddani za swoją nikczemność ekskomunice, natomiast ze strony katolickich władców świeckich oraz urzędników swoich miast ukarani zostaną konfiskatą majątków, a jeśli by zostali pochwyceni, staną się niewolnikami tych, którzy ich aresztowali. Karze ekskomuniki podlegają także ci, którzy ośmielają się napadać lub radować Rzymian, czyli wszystkich chrześcijan rzymskich, albo innych chrześcijan odbywających podróże morskie w sprawach handlowych, czy dla innych uczciwych powodów, również mających śmiałość w godności potępiania chciwości i rabować dobra należące do chrześcijan, którzy spotkało nieszczęście rozbicia statku, a którym powinni raczej, stosownie do zasady wiary, nieść pomoc. Niech wiedzą, że są ekskomunikowani, o ile nie oddadzą tego, co zabrali. To są dość mocne słowa, czyli Kościół bardzo mocno zaczyna wejść w taką kolizję. Jesteśmy my chrześcijanie i ci inni, którzy nam zagrażają. Wśród tych innych Saraceni są na brzegu naszego świata, ale są tacy, którzy z nimi kolaborują. Ale są też tacy, którzy żyją między nami. To są Żydzi. Oni nie wierzą w Chrystusa jako Zbawiciela, ale jednak wierzą w Boga. Dlatego liczymy na to, że się nawrócą, bo taka jest dokładnie doktryna Kościoła, nie możemy ich nawracać siłą, ale jednocześnie niech im się tutaj aż tak dobrze nie żyje. Państwo, zastanawiałem się, skąd tylu Żydów w Polsce? No u nas obowiązywała inna polityka. U nas obowiązywała polityka, trochę wolność Tomku w swoim domku, dzięki właśnie Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Żydzi przybywali tu do Polski. Żydzi przybywali już za Kazimierza Wielkiego, ale później także za Rzeczpospolitej Szlacheckiej, bo tu było im lepiej, bo tutaj nikt ich nie cisnął, nikt od nich niczego nie wymagał i nie mieli tej różnicowości takiej, na przykład w prawie. Oczywiście były pewne zasady, ale o wiele mniej drastyczne niż na Zachodzie. No i tak naprawdę powoli zbliżamy się do końca, ale chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Otóż kanon 27 zaczyna mówić o współczesnych herezjach. Mamy dwie współczesne herezje, które dotykają Europy. To jest ruch Piotra Waldensa, czyli Waldensi, którzy to są ludźmi bardzo, ale to bardzo takimi radykalnymi. Piotr Waldens się nawrócił, sprzedał cały majątek, żył ascezą, namawiał do tego wszystkich. Był bardzo bliski tak naprawdę opuszczenia kościoła katolickiego, natomiast tego nie zrobił i na ten sobór przybył. No i tak naprawdę dogadał się troszeczkę z papieżem, złożył publiczne wyznanie wiary, jednakże jego uczniowie nie do końca to zaakceptowali i bardzo mocno piętnowali to, że kościół ma swoje dobra, że ma swoje majątki i wchodzili w ten kurs kolizyjny z kościołem katolickim, do którego dojdzie na IV Soborze Laterańskim. Natomiast jest jeszcze druga herezja, która nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem, to są Katarzy. Katarzy to są tacy manichejczycy, czyli tacy ludzie, którzy uznają, że w zasadzie jest dwóch bogów, znaczy był jeden bóg, który miał dwóch synów, jeden był dobry, nazywał się Jezus, drugi był zły, nazywał się szatan. No i oni tak walczą ze sobą i tak naprawdę trzeba być takim dobrym, duchowym człowiekiem. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno uprawiać seksu, nie wolno mieć dzieci. Oczywiście tylko wspaniali wybrani mogą tak żyć, reszta ma im służyć. No i to już jest ewidentna herezja, która w południowej Francji się rozprzestrzenia. No i właśnie ten punkt 27 o heretykach zaczął o tym mówić. Jak powiedział święty Leon, kara kościelna, chociaż zadowala się ogłoszeniem wyroku przez swoich kapłanów i niewykonywanej krwawej pomsty, to jednak jest wspomagana przez prawodawstwo katolickich władców, ponieważ obawa przed grożącą karą cielesną zmusza ludzi do poszukiwania zbawiennego lekarstwa. To jest świetny punkt, nie? Czyli Kościół mówi, my tylko ogłaszamy, że ktoś jest herezją, ale na szczęście są ci katolicy władcy, oni mają ten miecz sprawiedliwości i to oni będą karać. I chwała Bogu, bo dzięki temu, że ktoś się boi kary, może się nawróci. Dzisiaj tak Kościół nie mówi, nie? Ale wtedy w średniowieczu w ten sposób właśnie to było argumentowane. W chwili obecnej w Gaskonii, w okolicach miasta Albi oraz w rejonie Tuluzy i w innych miejscach tak bardzo umocniła się przeklęta fałszywa doktryna heretyków, których jedni nazywają katarami, drudzy patarytami, publikanami albo jeszcze innymi imionami, że nie wyznają już swojej niegodziwej nauki potajemnie jak inni, tak, bo jeszcze heretykiem można być u siebie w domu, no ale bez przesady, ale publicznie głoszą swoją herezję i przyciągają na swoją stronę ludzi prostych i słabych w wierze. Z tego powodu orzekamy, że oni, a także ich obrońcy i protektorzy, podlegają karze anatemy oraz pod groźbą anatemy zabraniamy przyjmować tych ludzi w swoich domach albo w swojej ziemi, pomagać im albo uprawiać z nimi interesów handlowych. Jeśli by zaś któryś z nich umrze w grzechu, niech nie ma prawa odwoływać się do żadnego przywileju przez nas wydanego przez jakiejkolwiek okazji, ani prosić o prawo łaski, aby odprawiona została za tego człowieka msza lub aby mógł być pochowany na chrześcijańskim cmentarzu. Jeżeli zaś idzie o zbrojne bandy grasujące w Bradance w Aragonie, w kraju Nawany, na ziemi Basków, Korelatów i Trawerdytów, ze strony których spotykają chrześcijan straszliwe okrucieństwa, ponieważ nie mają oni szacunku ani dla kościołów, ani dla klasztorów i bez względu na wiek czy płeć nie oszczędzają wdów, sierót ani starców, lecz pogańskim zwyczajem wszystko niszczą i pustoszą, postanawiamy, co następuje, ci, którzy przyjmują ich na żołd, dadzą im utrzymanie albo będą im pomagać na tych terenach, gdzie szaleje ich okrucieństwo, w niedzielę albo w inne święta będą publicznie ujawnieni w kościołach i otrzymają ten sam wyrok oraz identyczną karę, co wymienieni wyżej heretycy i nie zostaną dopuszczeni do wspólnoty kościoła, jeśli nie wyrzekną się przynależności do tych zbrodniczych, szerzących śmierć i zniszczenie szajek oraz nie wyprą się herezji. Czyli mam tutaj też takie właśnie tutaj, to są rejony północnej Hiszpanii, te rejony, które są ciągle dotknięte, tak, rekonkwistą i tymi problemami. Mamy tutaj pewnych bandytów, którzy no, zachowują się jak psy wojny, można tak powiedzieć. Więc tutaj wśród tych heretyków, najpierw mamy heretyków, a tutaj mamy takich złoczyńców, wymienionych jakby jednym cięgiem. I mamy kolejno, że my ufni w Boże miłosierdzie, wsparci powagą świętych apostołów Piotra i Pawła, wiernych chrześcijanom, którzy wezmą przeciwko nim oręż oraz idą za zachętą ze strony biskupów czy innych wyższych duchownych, podejmą walkę w celu ich pokonania, udzielamy dwuletniego złagodzenia wyznaczonych pokut, jeśli zaś spędzili tam czas dłuższy, pozostawiamy rozstrzygnięciu biskupów odpowiedzialnych za to przedsięwzięcie, aby według swojego osądu udzielili większego odpustu odpowiednio do podjętych trudów. Więc mamy tutaj tak naprawdę historię, po czym piszą jeszcze o tym, że jeżeli ktoś to zlekceważy, to niech baczy na zemstę świętego Piotra i świętego Pawła. Mamy tutaj historię, gdzie zaczyna się heretyków i bandytów wrzucać do jednego kosza. Jakie to będzie miało konsekwencje? No dość drastyczne. Katarzy zostaną napadnięci przez chrześcijańskich Francuzów i tak naprawdę w pewnym momencie będą no, wyrżnięci w pień. Taka jest prawda. Czy to byli heretycy? Tak, to byli heretycy. To była taka grupa, która łącznie z tym, że no, nie jadła, nie piła, głodziła się na śmierć, no to tam nie wierzyła w Chrystusa całkowicie. W jednym punkcie w czasie soboru została porównana do band takich, bym powiedział, rozbójniczych. I akurat wezwanie do walki z takimi bandytami jest co najbardziej chrześcijańskie. Ja wiem, że nie powinniśmy zabijać, ale jeżeli, nie wiem, w Ostrowie Wielkopolskim byłoby pełno ludzi, którzy mordują, gwałcą i rabują, to rzeczywiście chrześcijańskim miłosierdziem jest pomóc tym ludziom, tak? W Ostrowie Wielkopolskim i ludzie z Kalisza powinni pojechać im jakoś pomóc. Nie siedzieć i mówić, ja nie będę podnosił broń, bo nie wolno podnosić broń. To nie jest chrześcijańskie. Natomiast zostało to wrzucone do jednego koszyka i będzie miało konsekwencje w postaci właśnie między innymi takiej mini krucjaty na tereny katarskie. Sobór laterański został zwołany przez dość starego, bo prawie 80-kilkuletniego papieża, po to, żeby zamknąć sprawę antypapieży, żeby w końcu zamknąć sprawę tego, jak papież jest wybierany, zrobić jakiś pokój Boży w kościele, ale przy okazji biskupi chcieli poruszyć te tematy, które się nawarstwiały przez lata. Problem tego, jak żyją księża, problem obiegu pieniądza w kościele, ale także problem herezji, które się pojawiają. I tak jak Katarzy, którzy są całkowicie heretykami, są już potępieni, tak Waldensi na razie nie są, oni tam byli, dlatego od nich powiedziałem, ale do tej konfrontacji dojdzie na Soborze IV, o którym Państwu powiem za miesiąc. Sobór ważny, czytałem też te rzeczy, które nas dzisiaj oburzają, jak w sprawie tych Żydów. Dlaczego? Ponieważ Państwo, jak są katolikami, muszą wiedzieć, że takie rzeczy tam były, żeby się nie gorszyć. To byli nasi ojcowie w wierze, oni tak rozumieli Chrystusa. My dzisiaj rozumiemy inaczej, nasze prawnuki będą rozumiały trochę inaczej. W rzeczach fundamentalnych mamy tą samą wiarę. Wierzymy w Chrystusa, w Najświętszy Sakrament, w sakramenty, w Kościół, w obcowanie świętych, w piekło i niebo. Ale to, jak do Niego dochodzimy, w każdym pokoleniu wygląda troszeczkę inaczej. Z mojej strony to wszystko życzę. Dobrego Bożego Narodzenia. Do usłyszenia.